Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. Amen. Boże Słowo, które ma być podstawą naszego rozważania, zapisane jest w księdze proroka Jonasza w 3 rozdziale. Pan ponownie skierował do Jonasza słowo: powstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej przesłanie, które ci powiem. Powstał więc Jonasz i poszedł do Niniwy zgodnie z tym, co Pan polecił. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni pieszej wędrówki. Jonasz zaczął chodzić po mieście przez cały dzień i wołał: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i od największego do najmniejszego włożyli na siebie wory pokutne. Gdy ta wieść doszła do króla Niniwy, wstał z tronu, zdjął płaszcz, ubrał się w wór pokutny i usiadł w prochu. Z jego rozkazu ogłoszono w Niniwie edykt króla i jego dostojników. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą. Niech się nie pasą i nie piją wody. Niech włożą wory pokutne, zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Niech głośno wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swej drogi i niech porzuci swe bezprawne czyny. Kto wie, może Bóg odwróci swój wyrok i się ulituje. Może zaniecha swojego gniewu i nie zginiemy. Bóg zobaczył wszystko, co uczynili. Zawrócili ze swoich złych dróg. Zlitował się nad nimi i nie zesłał nieszczęścia, które zapowiedział. Panie, oto Twoje słowo, które dajesz nam pod rozwagę. Prosimy przeto o wyciszenie, ale przede wszystkim o Twoje błogosławieństwo. Prowadź nas w mocy Ducha Twego Świętego. Amen. Dzisiejsza historia, a szczególnie jej zakończenie, mówi o przebaczeniu. Przebaczenie zaprasza nas do powrotu do Boga. Więcej, zobowiązuje nas do takiego powrotu. Zachęca do życia w zgodzie i świętej przyjaźni z Bogiem, podobania Mu się oraz służenia w sprawiedliwości przez wszystkie nasze dni. Powstają zatem pytania, które z dzisiejszej historii, ale nie tylko, wypływają. Dlaczego Bóg przebacza grzechy? Dlaczego wybaczył Jonaszowi? Dlaczego wybaczył tobie i mnie? Jakie znaczenie ma przebaczenie w codziennym życiu dziecka Bożego? Nie wiemy, drodzy, co działo się w umyśle Jonasza w kilka chwil lub godzin po tym, jak został wyrzucony na brzeg. Wcześniej spojrzał w oczy śmierci, ale przeżył. Wiedział, że tylko dzięki Bożej łasce mógł przez to wszystko przejść. Ludzie, których życie zostało ocalone od pewnej śmierci, czy to przez udaną operację, czy też dzięki bohaterstwu ratowników, przyznają, że czują często, jak gdyby dano im drugie życie i widzą swoją egzystencję w zupełnie innym świetle. No ale Księga proroka Jonasza to także historia o tym, jak był nieposłuszny Bogu. Miał pójść, ale nie poszedł. Ale oto po raz drugi został powołany i wysłany do Niniwy. Wysłany z misją, którą wcześniej odrzucił. Doświadczenie, powiemy, tego rodzaju zmartwychwstania znajduje się w samym sercu przyjścia do poznania Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. I oto czytamy, że Jonasz powstał, poszedł. Minie zapewne kilka pełnych napięcia chwil, zanim stanie się jasne, że tym razem okazał zupełne, pełne posłuszeństwo. Najwyraźniej zrozumiał daremność ucieczki po przygodzie z burzą morską i wielką rybą. Może gdzieś w głębi serca tliła się nadzieja, że mieszkańcy Niniwy odrzucą jego przesłanie i otrzymają sprawiedliwą zapłatę w postaci Bożego gniewu. Autor, opisując Niniwę, czerpie bowiem z legendarnych doniesień o jej wielkości, a także nieprawości, które funkcjonowały w powszechnej świadomości aż do czasu jej zniszczenia, co nastąpiło w 612 roku przed narodzeniem Chrystusa. Ale my koncentrujemy się na dzisiejszej historii. Czytamy: zaczął chodzić po mieście przez cały dzień. Już sam fakt podjęcia przez proroka bez oporu misji w legendarnym mieście, znanym ze swej niezwykłej wielkości, a także niezwykłego okrucieństwa jego mieszkańców, służy podkreśleniu niezwykłości natychmiastowego i powszechnego nawrócenia się mieszkańców Niniwy. Mowa Jonasza, która dała tak zdumiewające rezultaty, składała się zaledwie z 5 hebrajskich słów. Użycie zburzyć, zniszczyć oraz innych tekstów paralelnych przywołuje na myśl opowieść o Sodomie i Gomorze. I oto autor w swym rozdziale powiada tak: mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. I teraz pozwólcie, że sobie pozwolę na taką małą dygresję. Drodzy, co byśmy powiedzieli, gdyby samotny kaznodzieja, pochodzący z jakiegoś dekadenckiego kraju chrześcijańskiego zachodu, niektórzy mówią zgniłego zachodu, przez 3 dni zwiastował Ewangelię w Moskwie i był świadkiem masowego przebudzenia w Duchu Świętym, w wyniku którego nawróciłoby się i ochrzciło całe politbiuro. Oraz wydane by zostało zarządzenia znoszące państwowy ateizm na rzecz całkowitej wolności w uwielbianiu Boga i zwiastowania Chrystusa. Czy uwierzylibyśmy, że coś takiego mogło się zdarzyć? Już teraz mamy trudności, aby uwierzyć, że nasze zbory, nasze parafie, nie mówiąc o otoczeniu, mogłoby ożyć dla Ewangelii. A całe miasto? Cały kraj? Ktoś powie, to piękna bajka, może mrzonka. A szkoda. Szczególnie w obliczu zdarzeń, jakie obecnie mają miejsce i dzieją się w świecie. Jednak takie właśnie znaczenie w starożytnym świecie miało to, co wydarzyło się w Niniwie na skutek zwiastowania Jonasza. Miasto bardzo rozległe. Jego rozmiary opisano w kategoriach czasu, którego Jonasz potrzebowałby na wykonanie swojej misji. Prorok nie obchodził miasta wzdłuż jego murów, lecz głosił swoje przesłanie na kolejnych miejskich placach. A efekt? Niniwa upamiętała się, uwierzyła w żywego Boga. To zdumiewające wydarzenie było wspaniałym dziełem Boga, które według słów Jezusa Chrystusa w historii ludzkości ma być znakiem i świadectwem przeciwko naszemu miernemu posłuszeństwu Panu i często niskim oczekiwaniom, jeśli chodzi o sukces Ewangelii w naszych czasach. Jonasz niósł mieszkańcom Niniwy przesłanie nadchodzącego sądu, często pojawiające się w ustach proroka. Nie należy mylić roli proroka z rolą misjonarza. W starożytnym świecie prorok miał zadanie przekazać określonej grupie słuchaczy taką wiadomość, jaką otrzymał od Boga. Zadaniem misjonarza było przekazanie Bożej wieści o zbawieniu dla każdego. Przesłanie proroka rzadko było tak przyjemne, jak wiadomość przynoszona przez misjonarza. Jonasz, jak już wcześniej powiedziałem, zjawił się, aby ogłosić wiadomość od Boga. Nowa sytuacja, jak słyszeliśmy, zaistniała w mieście. Kiedy po usłyszeniu proroczego wyroku śmierci, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy, ludzie, ale jak słyszeliśmy, również władze, pokutowali we włosienicach i popiele i zdali się całkowicie na miłosierdzie Boże. A Pan Bóg? Bóg zobaczył wszystko, co uczynili. Zawrócili ze swoich złych dróg. Zlitował się nad nimi i nie zesłał nieszczęścia. Okazał miłosierdzie. Albowiem Bóg, drodzy, dotyka naszego życia mimo przepaści, dzielącej stwórcę i stworzenie. On więcej śledzi nasze życie, kieruje naszym życiem zgodnie ze swoimi postanowieniami. Niezliczona ilość więzi łączy go z ludzkością i ciągłymi zmianami w stworzonym przez niego wszechświecie. Jednak wszystko to mieści się w jego niezmiennym planie, w jego wiecznym postanowieniu. A Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie: tego, który do mnie przychodzi, ja nie odrzucę. Zatem Boże użalenie się jest takim właśnie światłem okazanym każdemu z nas. W zestawieniu z ciemnością schyłku Niniwy, jej bezbożnością i prawie nieuniknioną zgubą głoszoną przez Jonasza, wiara Niniwejczyków, odpowiedź nieskończenie miłosierdzia Bożego wydają się być latarniami nadziei dla ginącego świata. Bo niezmienny Bóg wzywa wszystkich ludzi, gdziekolwiek są, aby się nawracali. Wzywa do największej przemiany, jaka może spotkać człowieka w tym życiu. Dlatego w księdze proroka Izajasza znajdujemy następujące słowa: zwróćcie się do mnie, a będziecie zbawione wszystkie krańce ziemi, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. I takiemu Bogu i my chcemy zaufać i za takim Bogiem chcemy podążać. W czym niech nam dopomoże nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł będzie serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.